Jak się jest artystą, to cały czas jest w takim momencie właśnie, że nie wiadomo, czy to się kiedyś nie skończy, czy będę dalej na fali.
Poznaliście się przez internet?
Bo ja miałam profil Kasia i gitara, ale już nic nie ma w internecie.
W Wietnamie i na Filipinach jesteście popularni.
Mam wrażenie, że trochę TikTok zepsuł rynek. Mamy zdecydowanie lepiej wyposażone kluby niż na przykład Niemcy.
Kultura na weekend.
Bartek Chaciński, Kultura na Weekend. Dziś będziemy mieli gości z gatunku takich, których można przez jakiś czas nawet nie zauważać na rynku muzycznym. Ale jak się ich już zauważy, to się potem nie da ich pomylić z kimkolwiek innym. To myślę, że to jest jakaś dobra definicja sztuki. Przy okazji premiery nowego albumu Magia moimi gośćmi są członkowie duetu Coles, czyli
Kacha
Kowalczyk
i Łuki. Łukasz Rozmysłowski. Łukasi to była taka ksywa, powstała przez przypadek i się ciągnie za mną. Ale tak, też tak.
W rejestrach hip-hopowych, no, do których wrócimy pewnie. Jesteście pierwszymi artystami, tak się składa, którzy są w tym podcaście, odkąd wybuchła głośna afera związana z dopłatami do świadczeń socjalnych mniej zamożnych artystów. Padło hasło nieroby w stosunku do artystów. Jesteście nierobami? Czy w ogóle ta sprawa was w jakiś sposób, wzięliście ją do siebie? Czy myślicie o niej? Coś przyziemnego na początek, no nie magia, przepraszam.
To znaczy ja bardziej myślę o jakichś moich znajomych, którzy są wykształceni artystycznie i robią różne nadgodziny na jakichś planach zdjęciowych na przykład. A jeśli chodzi o nas, no to nie do końca to też nas dotyczy, bo akurat mamy dobrą sytuację i utrzymujemy się z muzyki od 10 lat.
Tak, no nawet więcej, 12.
Ale chyba. Zdecydowanie nie powiedziałabym, że artyści to nie robi, tylko myślę, że akurat do głosu zostały doprowadzone nie te osoby, które powinny w tej sprawie.
No takie czasy też, że każdy, kto ma zasięgi, coś powie, to już to jest... To wygląda z zewnątrz, że tak to wygląda i to koniec. Dla mnie jest niefajna ta dezinformacja, że ja się wczytałem po tym wybuchu, wczytałem o co tam dokładnie chodzi, no i nie jest tak, jak to wygląda w całości.
Tak, aktualnie. Powinno się oddać głos innym osobom.
To trochę problem z niezrozumieniem kultury pracy artystów, bo wy jesteście z Górnego Śląska. Kultura pracy to jest właściwie coś wpisanego tam w mit Górnego Śląska, nie? No węgiel macie w nazwie, no przepraszam. Właściwie odniesienie do kopalni. Ale ta wasza szychta w waszym wypadku to jest jednak coś innego trochę. To jest inna praca, inaczej się rozkłada. Macie momenty, zakładam, kiedy dzieje się niewiele, a potem momenty tak intensywne, że właściwie no, jesteście cały czas w pracy.
To znaczy u mnie to tak wygląda, ale wydaje mi się, że Łukasz ma bardziej regularny tryb życia.
Nie, no właśnie nie. Też jest, ale troszkę to... Nie wiem, czy źle działa na głowę, bo mam takie momenty właśnie, kiedy nie ma tej pracy, to się zastanawiam, czy będzie kiedyś. Jak się jest artystą, to cały czas jest w takim momencie właśnie, że nie wiadomo, czy to się kiedyś nie skończy, czy będę dalej na fali, czy ludzie będą chcieli ze mną pracować i tak to właśnie cały czas wygląda, że mamy. Teraz jest aktualnie jest multum pracy. Nie wiem, czy kiedyś byłem w takim momencie w ogóle w trakcie naszej kariery, że było aż tyle do roboty, tyle się działo, bo i pracuję aktualnie właśnie jestem na ukończeniu, bo już skończyłem te albumy. Albumu naszego i albumu też Huberta, kropki. I no, nigdy nie miałem takiego momentu, więc teraz się troszkę obawiam, że jak to wszystko się uspokoi, koncerty się skończą, to później znowu będzie takie zastanawianie się, moment takiego przestoju
tak,
myślenia.
Tak mi się wydaje, że ja nie
materiałach.
Potrafię odpoczywać, że nawet jak jest ten czas wolny, to już sobie myślę, o, co trzeba będzie zrobić, o, może będzie zaraz jakaś oferta i tak dalej.
No tak, wy jesteście z domów, no wiem właśnie co do ciebie, Kacha, że u ciebie się grało muzykę, twoja mama, zresztą pojawiają się wątki rodzinne na tej płycie, no przynajmniej ten wątek rodzinny, że jest twoja mama grająca na wiolonczeli. Czy obojga was dotyczy to, że gdzieś tam jakieś zawody artystyczne były w domu właśnie?
To znaczy moja mama jest takim wyjątkiem w rodzinie i ja też na przykład nie byłam nigdy w szkole muzycznej, ani nie uczyłam się teorii muzyki. ale faktycznie ona mi pokazała bardzo dużo płyt Cocteau Twins, Enya, The Cranberries, więc no miała ogromny wpływ na mój rozwój muzyczny.
Ja też troszkę dzięki mamie miałem pole do popisu muzyczne większe, kiedy byłem dzieciakiem. Mama jest nauczycielką i jak studiowała w studium nauczycielskim, to miała lekcję pianina. Kiedyś uczyła w przedszkolu, zajmowała się dziećmi i tam chyba były, nie wiem czy dalej są, zajęcia muzyczne, że przedszkolanka musiała umieć grać, tam zabawić dzieci pianinkiem, nauczyć jakichś podstaw i właśnie u mnie w domu dziadków stało pianino, które mnie zassało.
No, musi być instrument po prostu.
Tak, i gitara też w sumie była, jak teraz pomyślę o tym głębiej.
To jest trochę tak, że mówi się, że jak są książki, że nieważne właściwie, czy rodzice podsuwają książki, muszą być książki w domu, nieważne, czy rodzice podsuwają instrumenty, musi być instrument w domu. I tak. To teoretycznie powinno wystarczyć.
Tak, u mnie stoi pianino, na którym nikt nie gra.
Poznaliście się przez internet, ale to było jakieś forum dla, bo ja jakby do tego nie wiem, czy to było jakieś forum dla muzyków, czy to był jakiś MySpace wtedy jeszcze, czy media społecznościowe.
Na YouTubie, bo ja miałam profil Kasia i gitara, ale już nic nie ma w internecie, wszystko usunęłam. I tam wrzucałam covery, ale też była moja autorska piosenka Shattered Mirrors, która później została wydana przez Kolz i Łukasz ją przearanżował. A Łuki też miał swój projekt, taki ambientowy.
Cold Strange. Dalej są te rzeczy w internecie.
Pewnie dlatego, że oboje jesteśmy ze Śląska, to jakoś dotarł do mojego profilu i skomentował mi jeden z coverów.
Pamiętam, że kolega taki z Lędzin ode mnie wrzucił na Facebooka, na swojego walla, Kasia
tak,
i gitara.
A ja jestem stalkerką i sprawdzałam pewnie profile wszystkich komentarzy na YouTubie i akurat zajrzałam na profil Łukasza i spodobały mi się te ambientowe utwory.
No dobra, i zaczęliście pracować. I jak to wygląda ta praca nad piosenkami już? No bo zaczęliście od razu jakby w takim trybie już nie instrumentalny ambient, tylko jednak utwory wokalno-instrumentalne. Zakładam, że się dzielicie jakoś tymi obowiązkami, ale właściwie jak to jest? Czy tekst, czy muzyka, czy razem?
U nas to się zmieniło na przestrzeni lat i teraz też bardzo dużo razem czasu spędzamy w studiu, bo kiedyś dużo piosenek powstawało zdalnie, a teraz jest tak, że na przykład Łukasz zaczyna od jakiejś bazy, ja sobie coś szukam jakichś top line'ów, dopisuję tekstu i później się spotykamy razem w studio i kminimy aranż, kompozycje.
Ale różnie też powstają te piosenki. Pamiętam, na samym początku tworzyliśmy od zera, że siadaliśmy po prostu z instrumentami. Nie pamiętam, co tak powstało.
Weightless na przykład. Pamiętam, że na gitarze zagrałam jakieś tam 3 akordy.
Czasem później... ja sobie jakieś na pianinie proste akordy nagrywałem, takie właśnie ambientowe moje popisy. Później Kasia do tego wymyślała top line'y i dopiero po tym, jak ona wymyśliła, to ja musiałem zrobić miejsce na wokal. No i tak to się ukleja u nas na różne sposoby. Też ostatnimi czasy przy najnowszej płycie i ostatniej wygrzebywaliśmy nawet jakieś projekty z początków. Ferie X lat temu na poprzedniej płycie były takim projektem, który wygrzebałem właśnie z komputera w Lędzinach i dokończyliśmy ten utwór. Też utwór Duch, pamiętam, tak wyglądał. A na nowej płycie, który tak... jest Fanga z Kasią Linz.
Tak, ale nawet też Łukasz się udzielił wokalnie na jednej piosence Spy, a ja czasami dogrywałam jakieś MIDI elementy.
Tak, no, tak.
Czyli do piosenek.
Jednak, to się jednak miesza na końcu.
Łukasz jest oczywiście głównym producentem, ale czasami się te role gdzieś tam
zamieniają. Teraz przy tej płycie akurat też dużo dała producenckich. Pierwszy raz aż tyle jakichś.
Może nie tak dużo, ale że są elementy różne.
Że podczas wysyłania mi wokali dogrywała też jakieś elementy instrumentalne. Albo jedna piosenka, Basen, powstała w ogóle cała z bazy Kasi. Dostałem projekt, tam były jakieś
klawisze. Tak, ale finalnie
były.
Brzmi zupełnie inaczej.
Tak,
niż,
no rytmika się
wersja.
Zmieniła i też jakieś tam akordy nowe zostały dodane, ale jakby brzmienie tego początkowe zostało chyba takie.
Tak, ale zdecydowanie intensywniej pracowaliśmy nad tą płytą niż nad Senatorium na przykład.
że abyśmy tak przy każdej kolejnej mówili. Ambicje.
Nie, nie, nie. Pamiętam, że sanatorium to była taka bardzo szybka sprawa i też tak nie kminiliśmy w ogóle nad koncepcją, a tutaj naprawdę było dużo dłubania i można było jeszcze działać nad tym,
no,
nie?
No wiadomo.
Ale już deadline był.
Toż aż do niewydania tego nigdy. Można zawsze pracować.
Jest dużo, rzeczywiście, melodii, które zostają w głowie po tej płycie. Jest bardzo dużo, wydaje mi się, potencjalnych singli też, jakby tych, które nie zostały singlami. Ale to nigdy nie przekracza takiej granicy delikatności pewnej i takiej granicy niedopowiedzenia, co też powoduje, że pewnie nie można zmultiplikować tych zasięgów jeszcze o razy 10, prawda? Znaczy nie można zrobić z czegoś, co jest właściwie przebojem, nie można zrobić takiego hitu w warunkach konkurencji wielkiej, rynkowej, prawda? Mhm. Ja dążę do tego, że mój ulubiony cytat z tej płyty, może mało wymyślny, bo to jest singla, to jest to zresztą cytowałem w recenzji, lubimy stać poza grą, bo to jakoś definiuje, wydaje mi się, waszą postawę, że nigdy do końca do tego sukcesu komercyjnego jako duet przynajmniej nie dochodzicie, bo opowiemy o waszych działaniach solowych. Czy to jest świadome? Pytanie.
Z mojej strony tak. Mi się wydaje, że też przez to tyle lat trzymiemy się na rynku, że jesteśmy właśnie poza grą i nie staramy się tak w 100% złapać jakiegoś trendu i zrobić takie piosenki hermetycznie,
tak, ale jeszcze
hitowej.
Finalnie dobrze na tym wychodzimy i nasi fani to doceniają bardzo.
Tak, to jest właśnie fajnie budujące społeczność.
Czyli tutaj takie spokojne tempo, a potem się okazuje, że tak, Kacha pojawia się u Taco Hemingwaya, nawet chyba więcej niż 2 razy.
Tak, tak.
W utworach, które mają wielomilionowe zasięgi. Łukasz, ty z kolei produkujesz, nie wiem, no, utwory typu Młody Manson, czy współprodukujesz w tym wypadku utwory dla Szpaku, dla Szpaka, dla Fukaja.
To była chyba pierwsza piosenka w Polsce, nie? Na YouTubie. Młody Manson.
Która? Jak na YouTubie? W ogóle na YouTubie?
No, że w Polsce jakby.
W sensie numer jeden.
Więc
jak to jest potem wracać, że tak powiem, do domu, do swojego studia z tych gościnnych występów? Znaczy, i patrzeć na twórczość grupy Coles, która no, jest jednak gdzieś w zawieszeniu pomiędzy, prawda? Tym...
Ja się strasznie cieszę z tych wszystkich współprac, które mieliśmy okazję zrealizować. Też mieliśmy jakieś razem epizody, że robiliśmy piosenkę dla Margaret.
Aha, faktycznie, bajle
funkową. Dla mnie wszystkie te współprace były bardzo otwierające, budujące. No, dużo się nauczyłem. Samo obserwowanie danego artysty tak od kuchni, jak on siedzi w studio i ma ten proces wymyślania na przykład top line'a czy produkcji piosenki. To jest takie odświeżenie zawsze dla mnie było i dużo z tego brałem dla siebie. Zawsze po takich wyjazdach, współpracach od razu chciałem siadać do kompa i robić swoje rzeczy.
Dla mnie też to było cenne doświadczenie, ale jednak stwierdziłam po tylu latach, że przede wszystkim skupiam się na swojej czy naszej twórczości, że jednak dla mnie to jest zbyt duże pójście na kompromis często, albo wyjście ze strefy komfortu. Wiadomo, że zdarzają się różne współprace, ale robię ich teraz znacznie mniej niż kiedyś, wtedy w pandemii
też
na przykład.
Prawdę mówiąc, te wszystkie współprace zabierają przestrzeń na tworzenie swojej muzyki. Ja tak przynajmniej mam, że muszę zawsze się troszkę zresetować przed nie wiem, tworzeniem epki, płyty, jakiegoś singla dla nas. No, trzeba się w jakiś taki tryb w swój paść, że musi być, zawsze muszę mieć tydzień czasu wolnego w chacie i dopiero wtedy mogę się zabrać za coś.
Tak, często czekamy na flow, nie? Że siedzę na przykład tydzień u Łukasza i 2 dni są takie produktywne, no, a 5 dni to
były
jest
takie wyjazdy
mega leniwy.
Do mnie, Kasi, że no, przez 5 dni na przykład nic nie zrobiliśmy.
No.
Ale to normalne.
W środowisku rapowym, z którym współpracujecie, też trochę tak jest. No, że
no
oni
właśnie
tam...
wydaje mi się, że odwrotnie, że raperzy to często robią 5 piosenek dziennie.
Aż
no
tak.
Też tak potrafią.
A nie
ale...
mają czasu na tamto kręcenie bączków samochodami stuningowanymi, nie wiem, wyjazdy gdzieś na
też, Bali. Robię 5 piosenek i jeszcze bączki kręcą.
A, to rzeczywiście, to jest praca. To prawda.
Nie, ale ja też nie wiem, nie pamiętam, co to było. Ktoś mówił, że jakiś znany zespół amerykański, oni wynajmowali studio i sam ten w ogóle moment, że można sobie było usiąść w studio, pogadać, każdy sobie ze sobą, nie wiem, coś tam robił, ktoś tu kawę wypił, siedzieli 5 godzin i tylko gadali, nie robili w ogóle muzyki, to też jest jakby część tego procesu
tak,
tworzenia.
Tak, zdecydowanie.
Taka trochę utracona w przemyśle rozrywkowym, bo prawdę mówiąc to coraz rzadziej muzycy w ogóle siadają razem w studiu, nie?
No tak.
Tak wszystko kosztuje,
no teraz
nie?
To już w ogóle komputer wszystko robi.
No właśnie, wysyła się, bity się wysyła, odpowiedź się dostaje, prawda? Z czego powiedzcie najbardziej takiego spektakularnego, musieliście, możecie się przyznać, musieliście zrezygnować, żeby zachować ten taki swój status wolny, niezależny?
Czy musieliśmy z czegoś w ogóle rezygnować?
Bity dla Maryli Rodowicz, nie
a,
wiem.
A może było coś takiego. No, są takie czasem propozycje, których nie chcemy przyjmować i je odrzucamy, ale...
Tak, ale nic nie przychodzi mi teraz do głowy finalnie.
No. Czy mi tam przychodzą jakieś rzeczy, ale nie chcę też wyjść na jakiegoś no, niemiłego dla kogoś, że odrzuciłem jakąś współpracę, bo ja po prostu nie chciałem, a zazwyczaj się odmawia, że kurczę, nie mam czasu.
Dobrze,
to najłatwiejsza wymówka.
To ja... No ale nie masz w sumie trochę czasu.
No to jest prawda zawsze, no też trzeba przestrzeń w głowie znaleźć na to.
To ja nie chcę teraz wyjść na niemiłego, bo to jakby nic niemiłego, tylko miałem, wiecie, jaka była największa taka bariera dla mnie w drodze do polubienia waszej muzyki, znaczy nie tyle do polubienia, bo podobała mi się od razu, tylko do zaakceptowania. Transakcentację, przepraszam bardzo.
No wiem.
Czyli,
teraz się pilnuję z tym trochę bardziej.
Nie, no właśnie, nie, używacie tego bardzo świadomie. Okay, ja mam wrażenie bardzo konsekwentnie. Kończę tę grę, puste pole, w basenie jest, kto się nie boi, że u was właściwie zawsze te akcenty są przestawione. Czy to jest efekt tego, że zaczynaliście wyjściowym językiem był angielski?
Wydaje mi się, że tak. I ja też często mam problem chyba z wyłapywaniem intonacji u innych ludzi.
Myślę, że to może być po prostu naturalne.
Naturalne
u Kasi,
też, tak. Ale wydaje mi się, że ten angielski też mógł mieć wpływ na to mocny.
Bo ja miałem taki problem rzeczywiście na początku, bo to jest w języku literackim, w języku piosenki, to niekoniecznie jest oczywiście błąd. Mm-hmm. W polszczyźnie to jest takie coś, co zawsze się zauważa. I trzeba z tego, trzeba zauważyć, że to jest styl. Że to się powtarza cały czas, żeby to zaakceptować jako część
komercji. Teraz pomyślałem, że to może przez śląskość, bo u nas, jak się godo, to się tak zaciąga końcówki. I może przez to, że naturalnie Kasia tak.
No też dużo rapu słucham i tam też nie ma trochę
akcenty.
Reguł. Mam wrażenie.
No tam nie ma żadnych reguł, to prawda.
Na przykład Żabson też tak dużo transakcentacji używa, zauważyłam.
Tak. No ale nie, ale wy na przykład Vocodera z kolei, te Vocodera, autotuna nie używacie za dużo.
A używaliśmy, były czasy.
Przy poprzednich albumach.
A teraz w sumie ani jednej piosence nie ma.
Nie, autotuna. w jednej jest. Milion chyba.
Okay. A, może Dreamy być, tak, R&B. Faktycznie. No.
Tam jest takie, w jednym utworze jest takie piękne drżenie na wokalu, ale to nie jest, to jest jakieś modelowanie, ale to nie jest, to jest inny efekt, jakieś tremolo.
To jest tremolo, no, w basenie.
Bardzo, bardzo fajnie to brzmi rzeczywiście. To jest takie trochę ożywcze, bo gdzie indziej wykorzystano by autotuna, który by tam zrobił a tutaj jest takie płynące drżenie. Trochę jak z gitary efekt. Dobra, chciałem was zapytać parę mitów na wasz temat.
Okay.
Dobra? Jeśli można. Na temat Łukasza, że potrafisz zagrać na gitarze wszystkie kawałki z Guitar Hero.
O nie, to nieprawda. A jest taki mit?
No, powiedzmy, że
nie,
trochę,
to nieprawda.
Podkolorowałem.
Z Guitar Hero 5 dużo kawałków kojarzę, pamiętam, ale też nie z tytułu. Ja bardziej tak dźwiękowo, jak usłyszę, to od razu wiem, że to będzie z Guitar Hero 5, ale zagrać na pewno nie. Ja nie jestem w ogóle dobrym grajkiem gitarowym.
No to oj, przesadzasz.
Proste akordy i finger picking, który mi został po fascynacji Bobem Dylanem.
Pytam o to, bo też w Guitar Hero jest bardzo dużo takiego grania wirtuozerskiego, grania metalowego, którego w twojej muzyce nie słychać. No może w młodym Mansonie tam trochę słychać takiego mocniejszego.
No, faktycznie tam dogrywałem taką gitarę. No ogólnie to były czasy Guitar Hero, to były czasy gimnazjum. Dostałem Guitar Hero pod choinkę i wtedy też zainteresowałem się taką muzyką. Byłem, pamiętam, strasznym fanem Guns N' Roses. Ale wszystko jakoś przeszło. Znaczy, słucham dalej. Aktualnie wracam moim ukochanym zespołem jest Smashing Pumpkins. I właśnie jakieś pół roku temu zacząłem wracać sobie do tych fascynacji.
To jest podobno taki patent, że oni te gitar nagrywali jedną na drugą, jedną na drugą. Się robiła taka orkiestra.
Też metody jakieś nagrywania tych gitar, mikrofony, fajne rzeczy.
No to może być ciekawe i to można wykorzystać w waszej muzyce nawet.
No myślę, że gdzieś tam zawsze jakoś tam staram się, naturalnie pewnie to ze mnie wychodzi, że jakieś takie rzeczy, metody przerzucam. Chyba, nie wiem.
Tak, ale teraz na płytę zaangażowaliśmy specjalistę od gitary do jednej piosenki.
Kogo? Bobka?
Adama Repuchę.
A też jest Bobek Bobkowski, tak, nasz gitarzysta sceniczny. Jest piosenka zbudowana na jego gitarze. No, a Adam Repucha to faktycznie, jak troszkę nas ten, jak zaczęliśmy gadać z nim o piosence, że chcemy z nim zrobić piosenkę, to nam powiedział, że nasze akordy są, kurczę, nie pamiętam, popowe, proste.
Tak, tak, tak. I on chce nam pokazać coś nowego, coś innego i bardzo dużo... Adam się inspiruje muzyką z lat 80., 70. I ta piosenka w sumie jest trochę taka rosa.
No i faktycznie też ta kompozycja, którą on na gitarze zagrał, w ogóle wszystkie jego piosenki tak kompozycyjnie, to są takie opowieści akordowe. Tam się co chwilę coś zmienia, coś się dzieje, że same akordy podpowiadają melodię i to jest super.
To wybitny, jest jego taki... wybitny nieznany artysta Adam Repucha.
Tak, no.
Mało nagrań. Trzeba go zobaczyć.
Czekamy na płytę.
On podobno cały czas płytę tworzy. Od kiedy go poznaliśmy, to właśnie mówi, że płytę robi i zawsze mu kibicowaliśmy. No i
ja myślę,
robi.
Że on wyda ją kiedyś.
Ja wiem, że on pracuje cały czas nad tą płytą, że tam są jakieś dogrywania. Jak ostatni raz go pytałem, to mówił, że nagrał chyba wszystkie wokale. Jeszcze jakieś klawisze, nie wiem. No ale chyba pracuje, mam nadzieję.
To mit na temat Kachy w takim razie, że słuchają cię w tej chwili w Kolumbii i bardzo lubią. Znaczy to chyba nie jest mit nawet.
Tam, w Kolumbii?
W Kolumbii ty nagrałaś coś z...
Aha, tak, faktycznie nagrałam utwór z producentem z Kolumbii, ale on jeszcze nie wyszedł. Natomiast będzie to piosenka pod szyldem wytwórni, którą bardzo lubię, Tratra Tracks. Tam między innymi wydawał ostatnio też Nick Leon. I ja bardzo dużo piosenek z ich wytwórni puszczam na DJ setach. Więc dla mnie to jest mega opcja.
Nas w pewnym momencie dużo słuchano w Turcji, bo utwór Weightless trafił do jakiegoś serialu instagramowego chyba. To jakiś dziwny twór był, że na rolkach na Instagramie były takie krótkie odcinki serialowe i w jednym było wrzucane Weightless i nagle tam w ogóle pełno komentarzy na YouTubie.
A wy wiecie o tym wcześniej, że was wrzucą? Ktoś pytał o zgodę?
Właśnie wtedy nie było zgody, to jest ciekawe.
Ja nie wiem, skąd to się wzięło. No. No, nikt się nie pytał, ale to też chyba tak jak na rolkę na Instagrama, to nie trzeba chyba mieć zgody.
No właśnie tutaj się trochę zaciera granica, wiecie, no, przemysłu filmowy, bo rzeczywiście są w różnych miejscach na świecie popularne seriale takie dwuminutowe czy półtora minutowe, rolkowe. Mhm. W Chinach podobno też. Jeżeli oni nie klirują wcześniej praw do, czy jakby nie zabiegają o prawa do utworów, to robi się ciekawie.
Musimy to znaleźć teraz.
No właśnie.
Bo właściwie to coś wam by się należało poza tą dodatkową sławą utworu Waitress, prawda? Bo te utwory robią wtedy. Ale podobno też słuchają was w tej chwili nawet nie podobno, sami się przyznaliście w mediach społecznościowych, że w Wietnamie i na Filipinach jesteście popularni.
Tak, ostatnio nasza piosenka właśnie z tej płyty, o której teraz rozmawiamy, trafiła jakimś cudem, pewnie przez naszego gościa Molinę, na bardzo dużo playlist takich, to się nazywa New Music. Mm-hmm. New Music
New Music
kraj.
Friday, ale też ta piosenka trafiła na inne playlisty, między innymi taką dużą, związaną ze sceną kopenhaską, albo też indie, pop na świecie.
All New Indie, cała taka największa playlista.
Przy czym mówimy o piosence...
Traces,
czyli jednak po angielsku.
Mhm. Tak, no.
bo ukazał się, zresztą wywiad z wami w bardzo prestiżowym magazynie Dazed, gdzie z kolei pokazują was jako taką grupę, jedną z tych, które przełamują granice języka, że chociaż śpiewacie w języku narodowym, no to, słuchają was poza tym krajem, prawda?
Tak, bardzo mi się podobała ta inicjatywa, że wybrali akurat artystów spoza kręgu anglosaskiego i sami sobie też odpaliliśmy po prostu tych twórców i też ciekawe bardzo piosenki i fajnie, że w języku ojczystym.
Magia, czyli tytuł płyty. Na początku myślałem, jak zanim ją włączyłem, że to będzie taka magia i miecz, jak w Kalibrze 44, że jednak jakieś elementy fantasy się tam znajdą, ale elementów fantasy specjalnie jest smok, ale jednak nie.
Coś takiego może było w planach.
Wydaje mi się, że trochę słychać to w syntezatorach, na przykład w piosence Skarby albo w Liście, nie?
Że... Ja pamiętam, że miałaś taki pomysł, żeby dodawać jakieś historyjki pomiędzy, jako skity, pomiędzy niektórymi piosenkami, jakąś opowieść napisać.
Tak, ale finalnie to byłoby za dużo. Jednak staraliśmy się, żeby każda piosenka się ze sobą jakoś łączyła i żeby to była taka płynna narracja.
Ja tę taką magię w stylu fantasy to tylko właściwie słyszę. No, w paru momentach słyszę ją w fandze, bo tam jest taki motyw trochę jak, nie wiem, czy oglądaliście, czy załapaliście się pokoleniowo, to chyba nie, na serial Robin Hood z BBC z muzyką grupy Clannad.
Nie, ale znaczy ja kocham Clannad, ale akurat do tej piosenki naszą inspiracją była piosenka Małe Szczęścia. Tak, szczególnie jeśli chodzi o perkusję.
Jest i flet, i perkusja taka skoczna, i gitara.
No wszystko się zgadza. No Eni też słuchacie swoją drogą, chociaż nie wiem, czy Eni akurat na tej płycie z muzyką filmową wtedy Clannadu była, czy nie, czy już nie. Nieważne. Ważniejsze jest to, gdzie ta magia jest. Znaczy, co ona oznacza, ta magia z tytułu.
No wydaje mi się, że to słowo bardzo dobrze oddaje brzmienie tego albumu. Jest też bardzo uniwersalne. No i też mam wrażenie, że w ostatnich czasach pojawił się jakiś taki mocny zwrot w stronę astrologii, wierzeń. No jednak są mega kryzysy na świecie i mam wrażenie, że ludzie szukają czasami już takich totalnie absurdalnych rozwiązań, jeśli chodzi o uzdrawianie siebie. Ja stwierdziłam, że dla mnie właśnie taką formą religii jest muzyka i chcę, żeby nasz odbiorca stał się wyznawcą, tak, tej wiary.
My zaczarujemy
tak,
słuchacze.
Tak.
Czyli taka totalna... totalna medycyna się nazywa, tak? Jaki taki trend, że się wierzy, że
to, tylko
można, kończyny odrastają na przykład po jakichś specyfikach,
no, tak
czyli po muzyce.
Tak, tak, albo po tej płycie. Jak się posypie sól pod poduszkę. Ostatnio widziałam takie na TikToku metody.
Albo cebulę w skarpetę.
A dotyczy to na przykład płyt kompaktowych, że na przykład płytę trzeba pod poduszkę, czy już nie.
Nie wiem, może będziemy pisać takie instrukcje ludziom, może, jak kupią winyle.
Może to by poprawiło, że tak powiem, relacje streamingu do nośników fizycznych.
Myślę, że tak.
Bo myślę, że cały czas jednak artyści bardziej żyją z tych nośników fizycznych, jak już je sprzedadzą.
Tak, no o wiele więcej się zarabia na nośnikach fizycznych, chociaż są takie czasy, że ludzie nie za często słuchają już muzyki z tego.
Chociaż też nie mam jakiejś strasznej sytuacji, bo bardzo dużo naszych wydawnictw mamy na DistroKidzie i dostajemy 100% zysków z tych piosenek, więc też nie ma jakiejś tragedii. No.
To jest fantastyczna platforma w takim razie.
Bo to dla jest niezależnych artystów takich jak my.
Okej, okay. Nawet lepiej niż Bandcamp, jeśli chodzi o relacje.
Tak, a oni zabierają chyba jakiś procent.
Bandcamp spory
tam
procent.
Tam się zmieniło chyba teraz, no.
Tak. Powiedzcie, jak ten odbiór, jeszcze właśnie odnosząc się trochę do tego case'u może tureckiego na przykład, jak ten odbiór socjalowy, społecznościowy muzyki w ogóle zmienił podejście do niej. To myślę, że nawet na przestrzeni tych 12 lat, odkąd działacie, to się da zauważyć, jakby są jakieś trendy, znaczy albo te trendy są bardzo krótkie po prostu, to jakieś okienka na jakąś muzykę.
No ja mam wrażenie, że trochę TikTok zepsuł rynek, nie? Że ja oczywiście jestem uzależniona od TikToka i też bardzo dużo zawdzięczam TikTokowi, ale no mam wrażenie, że teraz ludzie zaczęli mieć taką ogromną obsesję na punkcie tworzenia hitów pod algorytmy i jakichś letniaczków. I mimo, że jest coraz więcej artystów, to powoli to brzmienie mainstreamu się tak ujednolica. Przynajmniej ja to tak odbieram. Może po prostu to już jest wiek i mi się wydaje, że pop taki sam się robi w Polsce, ale mam wrażenie, że jednak kiedyś ten mainstream był trochę bardziej różnorodny, jak zaczynaliśmy.
Utwory też się skracają bardzo aktualnie. Single, to teraz żeby single wydać 4-minutowy, to jest jakiś kosmos. Coś się wypadłem z wątku.
No to jest ta nasza uwaga, która się kurczy, prawda? Ten
natomiast staram się nadążać za wszystkimi zmianami na social mediach, ale zobaczymy, jak długo to jeszcze potrwa.
Ja myślę, że naturalność tutaj dużo robi, a wy sprawiacie wrażenie takich ludzi, którzy się nie bardzo starają wpisać w jakiś model, tylko raczej chyba... Pokazujecie się tacy, jakimi jesteście.
No ale też jestem...
Tak jest i fajnie, że tak to wygląda.
Też jestem chronicznie online i muszę jakoś badać to wszystko, żeby się utrzymać na tym rynku.
Że sprawdzać.
Tak, że jak się nagrywa rolki, jak tutaj coś zrobić,
Kasia jest internetowa.
Tak, staram się.
To jest właściwie taki drugi fakultet poza muzyką, że w razie czego, gdyby coś z muzyką nie poszło, tak wracając do początku naszej rozmowy, to można...
A, social media manager. Content creator.
Tak mi się wydaje przynajmniej. Powiedzcie, jakie plany, kiedy ta płyta z Hubertem, z Kropką?
Kurczę, tam też coś zostało przestawiane. Ja nie chcę tutaj rzucać jakimiś terminami. Nie wiem, jak tam chłopaki mają ustalone, co wiadomo aktualnie, a co nie wiadomo. Ja nie wiem, czy w ogóle to jest ogłoszone, ta płyta ostatecznie. A kiedy wychodzi ten wywiad?
Natychmiast.
Okay. A nie, no dobra, pierwszy singiel wyszedł, jest zapowiedziany.
A, to myślę, że jest. Wiemy już, że będzie płyta, tylko nie wiemy kiedy.
Tak.
Nad tego się trzymajmy. Wasze koncerty dopiero po wakacjach, trasa koncertowa, ale gracie coś w lecie. Ostatnio się okazało, że gracie na openerze.
Będziemy na Alter Stage 3 lipca.
Bodajże o 18.
I też będą z nami goście.
No właśnie, co się wydarzy? Powiedzcie, jacy goście będą i czy będzie twoja mama na wiolonczeli na przykład?
Mojej mamy nie będzie, ale gości jeszcze nie możemy niestety zdradzać, ale na pewno będzie to wyjątkowe widowisko.
I tak na koniec, bo dość wcześnie zaczęliście wyjeżdżać za granicę ze swoją muzyką. Gdzieś mi tam ten wątek umknął wcześniej. I dość wcześnie graliście dość duże festiwale za granicą. Nie przenieśliście się tam całkowicie, zostaliście tutaj, ale co mamy lepszego, a co mamy gorszego na polskim rynku muzycznym, jeśli chodzi o...
Kurczę, Polska mi się wydaje akurat jest w takiej topce, jeśli chodzi o zaplecze w Europie.
Tak, wydaje mi się, że mamy zdecydowanie lepiej wyposażone kluby niż, nie wiem, na przykład Niemcy. Przynajmniej mamy takie doświadczenia. Wydaje mi się, że nie ma też co tak narzekać na polski rynek, bo jeśli chodzi na przykład o kryzys klubów, to dotyczy po prostu krajów zachodnich czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej i te problemy są często bardzo uniwersalne.
Też w ogóle możliwość grania w Polsce. No jest to teraz coraz trudniejsze. Ceny klubów powzrastały ostatnimi latami, ale w porównaniu do na przykład Wielkiej Brytanii, jak tam spotykaliśmy jakichś artystów, którzy grali support przed nami, to oni w ogóle byli w niebo wzięci, że mogą zagrać przed nami i nie muszą dopłacać
tak, ostatnio,
10 000 złotych w przeliczeniu za to.
Ostatnio supportował nas artysta, który zna się z Blood Orange czy z Caroline Polaczek i ma szeroką dyskografię. No.
Czy supportował was...
W Londynie.
W Londynie.
No.
Myślałem, że
taki paradoks właśnie.
No tak, to są rzeczywiście...
I tam niestety muszą walczyć o to, żeby się pokazać w ogóle na scenie jakiejkolwiek.
A ja widziałem zespół Kabaret Voltaire dopiero co na scenie efemery w Warszawie w Palladium i spotkałem znajomych, którzy widzieli ten zespół, który niedawno wrócił na scenę po latach na koncertach w Wielkiej Brytanii i powiedzieli mi, ale tutaj jest świetne nagłośnienie, tu jest dużo lepiej niż w Manchesterze.
No właśnie.
Tak mogło być.
I większy tłum ludzi w dodatku jeszcze, także... Może po prostu mamy dobry czas. Wiecie, coś jeszcze zmieniło przez ostatnie kilkanaście lat. Można zobaczyć grupę Coles na scenie.
No tak.
Dziękuję wam bardzo.
Dzięki, było bardzo miło.
Kasia Kowalczyk, Łukasz Rozmysłowski.
Dzięki. W końcu fajnie było się poznać na żywo i porozmawiać.
Bardzo miło poznać się.
Po tych latach.
Spotykanie się na żywo to jest, wydaje mi się, no, coś, co odzyskujemy ostatnio i co dobrze, żeby no, kultywować ze względu na to, że większość naszych kontaktów to są kontakty online w ostatnich latach.
Tak, a jesteśmy ludźmi, więc to jest dla nas naturalne.
Tak jest.
No tak, no chodzi mi o to, że nie komputer, nie AI, nie no, no przez tak, monitory tak, tak. ze sobą rozmawiać.
No właśnie, AI to temat na następną rozmowę.
Tak, no, jak się tutaj temat spotkamy. Rzeka. Dobra?
Dobrze. Wasza płyta...
Lepiej nie otwierać puszki Pandory za mną.
Może tak.
Nie mogę się powstrzymać. Nie ma AI na waszej płycie.
Nie.
No dobrze, to są żywi ludzie. I nawet więcej żywych ludzi niż na poprzednich płytach.
Tak, tak, dużo więcej.
Zespół Coles, płyta Magia już jest na rynku. Zespół Coles będzie można zobaczyć na Openerze, a później na innych festiwalach pewnie. Jeśli chodzi o kulturę na weekend, to już jest wszystko. Bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień. Bartek Chaciński. Do zobaczenia, do usłyszenia.